Przed mikrofonem Anna Kośmiej. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj polski pisarz science fiction Marcin Przybyłek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A mamy przyjemność rozmawiać dzięki książce Stara kobieta i smok. To może na początek, czy to było od początku założenie, że główną bohaterką, jedną z głównych bohaterów będzie seniorka?
Tak, to było główne założenie. Chyba dlatego tak się stało, że ja po prostu w pewnym momencie swojego życia, bo ja mam 56 lat, to już troszeczkę jest. To nie jest jeszcze senioralny wiek, ale ciało potrafi dać się we znaki już w tym wieku. I ja pomyślałem, że mnie boli tu i tam, że potrafią mnie i stawy boleć, i dłonie, i nadgarstki, i różne inne części ciała. I wtedy pomyślałem sobie, że chcę napisać książkę, w którym będzie poruszona ta strona rzeczywistości. Oczywiście w anturażu science fiction czy fantasy, to trudno zakwalifikować tę literaturę, prawda? Bo to jest science fiction, które wygląda jak fantasy, brzmi jak fantasy i pachnie jak fantasy, mimo wszystko to jest science fiction. Więc pomyślałem, że tak, że odniosę się do starości, odniosę się do dolegliwości związanej ze starością i do pewnego znużenia, zmęczenia światem i ludźmi, które jest charakterystyczne dla ludzi, którzy mają już troszeczkę więcej lat.
Liana jest łowczynią smoków, a drugim bohaterem niezwykle istotnym jest tu Jason.
Tak. To jest z kolei nastolatek, 16-latek. Człowiek niezwykły przez przypadek, bo to tak jest już, że w naszym życiu przypadek odgrywa bardzo dużą rolę i kiedy na przykład mamy do czynienia z kimś niezwykle utalentowanym, to nie jest zasługa tej osoby. Talent to jest coś, z czym się rodzimy, to jest dar od losu. I w przypadku Jasona można powiedzieć, że on też ma pewien talent, mianowicie ma w sobie nieuszkodzony kod prastarych, czyli tak zwaną onologię w postaci tak zwanej jedynki, czyli można powiedzieć, że ma sobie Windowsa, który nie jest uszkodzony. Co jest w przeciwieństwie do wszystkich innych ludzi, którzy nawet jeśli posiadają w miarę sprawne niektóre fragmenty kodu tych prastarych, czyli Andanai, to jednak nigdy nie jest to całość. To już się nie zdarza. Natomiast u niego jest to całość. To wiąże się z tym, że on widzi świat inaczej, dostrzega pewne rzeczy, których nie dostrzegają inni, no i jest pojedynczy, jest sam. No i ma Liana nieszczęście być jego nauczycielką, a wiadomo, że ona nigdy przedtem nie szkoliła nikogo takiego.
I tutaj też się pojawia ta relacja międzypokoleniowa, ta relacja między Jasonem a Lianą, z którą bywa różnie.
Tak naprawdę, jeśli chodzi o różnice międzypokoleniowe w naszym świecie, to ja myślę, że one są dużo, dużo wyraźniejsze niż w świecie starej kobiety i smoka. Tam w jakiś tam sposób ona się dogaduje z Jasonem, a on z nią. Ona jest jego nauczycielką, on stał się jej uczniem w wieku 13 lat i od 3 lat jest pod jej skrzydłami. Więc nie ma tutaj za dużo do powiedzenia. On w zasadzie jest na tyle mądrym młodzieńcem, że wie, kiedy należy słuchać, wie, kiedy należy chłonąć wiedzę. Co jest też w zasadzie wyjątkowe, bo w dzisiejszych czasach mam wrażenie, młodzież dosyć często wie lepiej. Natomiast Jason jest na tyle mądrym osobnikiem, że wie, że nie wie. W związku z tym cały czas uczy się, czy cały czas słucha, cały czas ma otwarte oczy i uszy. I pod tym względem no, znacznie się różni od takiego toposu, do którego przyzwyczaiło nas kino amerykańskie, gdzie mamy historię From Zero to Hero, gdzie z reguły, jeśli mamy do czynienia z męskim bohaterem, to on jest takim łobuzem i powoli się zmienia i przechodzi na stronę dobrą. To tutaj w tym przypadku jest inaczej. Jason od samego początku jest, można powiedzieć, fajnym młodzieńcem i idzie tą drogą dalej. Tutaj można go porównać troszkę do Pola Atrydy z Dune'y Franka Herberta. Tam też mamy do czynienia z 16-latkiem, który nie przechodzi żadnych nadzwyczajnych przemian, oprócz tego, że oczywiście staje się w pewnym momencie prorokiem. No Jason prorokiem się nie staje, ale też nie zbacza tej ścieżki, takich mądrych wyborów, mądrych obserwacji i mądrego postępowania.
A jak wygląda sam proces tworzenia świata od podstaw?
Zaczęło się, jeśli dobrze pamiętam, od tego, że ja zostałem poproszony przez wydawcę takiego zbioru opowiadań Ostatni dzień pary o opowiadanie utrzymane w świecie fantasy. A ja tego nigdy nie robiłem, dlatego że niech się tutaj na mnie nie obrażą słuchacze, którzy lubują się fantasy, ja nie czuję do końca fantasy. Ja nie czuję do końca magii, która wykracza poza system, która jest jakąś siłą niezwiązaną z prawami fizyki. No, trudno mi jest to przyjąć, a jeśli autor w coś nie wierzy, to tym bardziej nie uwierzy w to czytelnik czy czytelniczka. Dlatego byłem w kłopocie, no bo dostałem prośbę od ludzi, których bardzo lubię i szanuję, żebym napisał dla nich takie opowiadanie i chciałem je napisać. Ale jak, skoro autor nie bardzo czuje fantazy? I wtedy przyszło mi do głowy, i to chyba było powiązane z pewną inspiracją wizualną. W tym czasie, zdaje się, była zapowiadana, albo może już wyszła, gra wideo. Natomiast zobaczyłem ze dwa czy trzy obrazy związane z tą grą. Ja sobie pomyślałem, że to jest może dobry trop. Przy czym, ponieważ ja nie bardzo lubię klimaty takie średniowieczne, więc pomyślałem, że stworzę świat, który jest po stopieniu się wszystkich lodowców. Czyli świat, w którym jest ciepło, a poziom wód podniósł się o 60 metrów. To mniej więcej tak się to liczy. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak ująć magię w takim świecie, który ma wyglądać jak fantazy, ale nie jest fantazy, bo autor sobie tego nie życzy. Więc tak jak powiedział Arthur Clarke, magią w zasadzie jest wszystko to, co wymyśliła już myśl technologiczna, czego nie rozumiemy, a zwłaszcza w takiej sytuacji, jeśli już zapomnieliśmy, jak coś działa. Czyli ten świat, który ja stworzyłem, to jest świat 1000 lat po upadku wielkiej, wielkiej, cudownej cywilizacji, która jest nazywana Praserymi albo Andanai. I ta cywilizacja była tak potężna, że ona zaszyła sieć wszędzie, we wszystkich żywych istotach. Przyczyna tego zaszycia sieci jest wyjaśniona pod koniec książki. I zaszła kod, czyli można powiedzieć pewien system operacyjny. I 1000 lat po upadku tej cywilizacji pewna część tego kodu wciąż działa. U niektórych ludzi to, u niektórych ludzi tamto. I w ten sposób rodzą się osoby, które mają nadzwyczajne właściwości. Na przykład ktoś może mieć aktywny w sobie program do wykrywania kłamstwa. I taki człowiek jest nazywany Bolangiem od Body Language. Albo może być ktoś, kto się nazywa Zoomanem, czyli od słowa Zoom angielskiego. Czyli osoba, która potrafi przybliżać obraz swoimi oczami. O wiele lepiej widzi na odległość niż przez najlepsze lornety ludzie, którzy nie potrafią tego robić. I w ten sposób powstaje, można powiedzieć, magia w tym świecie. Czyli mamy osoby, które posiadają właściwości, których już nie rozumieją, nie wiedzą jak się one biorą w ich ciałach. Oni wiedzą, że to jest pozostałość po prastarych, nazywają to onologią albo po prostu magią. I jedni to mają, inni nie, jedni więcej, inni mniej. No i pomyślałem sobie, że to jest dobry trop. Ale to był dopiero początek, bo to był pomysł. Stworzyłem taki dokument, który miał 60 stron. I w tym dokumencie opisałem dokładnie genezę tego świata, wpływ tej genezy na faunę, na florę, na kulturę, na architekturę, na ubiory. I dopiero w to tło wrzuciłem bohaterów, określiłem ich genos i telos, czyli skąd pochodzą, dokąd zmierzają. I dopiero wtedy stworzyłem konspekt powieści. Więc ta praca światotwórcza dosyć długo trwała, bo ja mam ideę fix, żeby te światy, które tworzę, żeby one były spójne.
Moim gościem jest Marcin Przybyłek. Teraz chciałabym zapytać o tworzenie słów, bo tak jak się zagłębi w tę książkę, to można zauważyć dość ciekawe połączenia.
Tak, 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 bo okazuje się, im dalej tym czytelnik, czytelniczka bardziej, lepiej rozumie, że wiele z tych słów ma swoje podłoże w genezie tego świata. Nawet niektóre imiona, niektóre nazwy, niektóre wykrzykniki, na przykład Usame, prawda? Usame, który jest słowem, które oznacza zachwyt, ono ma swój źródło słów w historii tego świata. No, tak chciałem zrobić. Zresztą tam jest sporo też zapożyczeń, a sporo też jest słów, które wynikają w prostej mierze ze słów, które znamy. Z łaciny, trochę z greki, to chyba nie, ale na pewno z języka hinduskiego, tak jak mówiłem, z suahili, na przykład talawar, czyli miecz łowców smoków, to jest po prostu w Indii albo w Indii miecz. Shikari, czyli łowca smoków, no to jest po prostu łowca po hindusku. Ja bardzo lubię te niektóre brzmienia afrykańskie, niektóre hinduskie. To oczywiście lubię łacinę, też i grekę, chociaż łacinę chyba bardziej. No i z drugiej strony ja nie chciałem tworzyć książki wulgarnej, a wiem, że ludzie klną. Wiem, że ludzie używają dosyć takiego brudnego języka na co dzień, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych, zwłaszcza w sytuacjach takich, kiedy coś im zagraża, albo po prostu wtedy, kiedy są źle wychowani. Więc oni klną, ale w taki sposób, żeby nie razić ani oka, ani ucha osoby czytającej, bo te wyrazy, których używają, są inne od tych, które my na co dzień znamy. No więc jakoś tak to sympatycznie wyszło, że mam taki pierwszy głos od czytelników, że oni się bawią tymi przekleństwami. To jest dla nich zabawne i nie kaleczy ani oka, ani ucha.
Jak czytałam pana książkę, to chwilę mi zajęło, aby przyswoić te nowe słowa i swobodnie nimi operować. I właśnie wtedy zastanowiło mnie, ilu panu jako autorowi zajęło przyswojenie ich, żeby się swobodnie po tej powieści poruszać i pisać kolejne rozdziały.
Wie pani co, że mi się wydało ono całkowicie naturalne i ja bardzo szybko to złapałem. Na przykład szukałem słowa, które będzie oznaczało i przekleństwo, a jednocześnie będzie powiązane z pewną katastrofą, która zaszła 1000 lat temu. I wtedy spojrzałem na mapę Europy, szukając jakiejś dobrze brzmiącej nazwy miasta. Akurat zerknąłem na okolice Hiszpanii i zobaczyłem miasto Zaragoza i stwierdziłem, że Zaragoza to jest świetne przekleństwo. I natychmiast ono mi weszło do ucha i weszło do oka i już nie miałem z tym żadnych problemów.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był dzisiaj Marcin Przybyłek, pisarz science fiction, z którym miałam przyjemność rozmawiać o jego najnowszej książce Stara kobieta i smok.